Nowotwory u dzieci to choroby rzadkie. W całej Polsce w roku rozpoznaje się około 1300-1400 nowotworów u dzieci. W związku z tym ta liczba nie robi może wrażenia swoją wielkością. Natomiast każde takie zachorowanie, każda taka sytuacja jest sytuacją dramatyczną dla rodziny i dla dziecka. No jest sytuacją stanu zagrożenia życia i właściwe postępowanie może pozwolić to życie uratować, ponieważ wyleczalność nowotworów dziecięcych w dzisiejszych czasach ogólna sięga 75%, a w niektórych przypadkach jest to ponad 95%. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o wskaźniki epidemiologiczne, to jest to choroba rzadka, ale uleczalna.
Jakie nowotwory są u dzieci najczęstsze?
Najczęściej rozpoznawana jest ostra białaczka limfoblastyczna, ona jest najczęstszym nowotworem dziecięcym. Drugim co do częstości są nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i chłoniaki. Nieco rzadziej rozpoznawane są nowotwory tak zwane narządowe, my to nazywamy guzami litymi. Są to guzy nerek, guzy wątroby, guzy wywodzące się z innych tkanek rozrodczych lub nerwów powodowych. Ale wszystkie te nowotwory mają jedną taką wspólną cechę. Są bardzo agresywne i rozpoznane późno, rokują znacznie gorzej.
Czy jest jakiś taki okres w życiu dziecka, gdy szansa na pojawienie się takiego nowotworu jest największa? Czy jest to czas do trzeciego roku życia, czy później, czy nie ma takiej prawidłowości?
Tutaj epidemiologia jest zależna od wieku, czyli nowotwory występują u dzieci w każdym wieku, natomiast różne nowotwory występują w różnych okresach życia. U tych młodszych dzieci często spotykamy na przykład nowotwór bardzo agresywny, który nazywa się neuroblastoma. U dzieci między 1 a 10 rokiem życia najczęściej właśnie są to ostre białaczki, natomiast u młodzieży, u starszych dzieci częściej możemy się spotkać z guzami litymi, jak również z chłoniakami.
Badanie brytyjskie pokazało, że...
Profesor Krzysztof Jannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Połowa osób w Wielkiej Brytanii nie zna żadnego objawu nowotworu hematologicznego, nowotworu krwi. To jest alarmujące, bo jak my możemy mówić o wczesnej diagnostyce, skoro sam pacjent nie wie, czego szukać. Także musimy o tym mówić. Rzeczywiście wrzesień jest tym szerokim czasem, kiedy mówimy o nowotworach, a my w dniu dzisiejszym mówimy o nowotworach wieku dziecięcego, żeby o tym nie zapominać, że to jest jeszcze inna specyfika, ze względu na to, że to dziecko nie zawsze potrafi nazwać objawy. Także przede wszystkim myślimy o pacjentach, a w przypadku dzieci mówimy o rodzicach i o dzieciach, dlatego że nie zawsze to dziecko potrafi wyartykułować, co się z nim dzieje.
Co powinno w takim razie zaalarmować rodziców?
Ja myślę, że to są te objawy, o których powinniśmy wszyscy pamiętać, czyli objawy związane z nowotworem rozwijającym się czy dotykającym układu krwiotwórczego, czyli osłabienie wynikające z niedokrwistości, czyli krwotoki nietypowe związane z małą płytkowością, czyli osłabienie układu odpornościowego związane z tym, że komórek układu odpornościowego jest mniej. No i te objawy ogólne, czyli chudnięcie, mimo że ktoś nie zamierzał się odchudzać, również poty nocne, niezwiązane z pogodą, nie mówimy o upalnych wakacjach, tylko nienaturalne pocenie się. To są wszystko objawy, które powinny wzbudzać taką czujność onkologiczną. No i na koniec objawy związane z określonym umiejscowieniem nowotworu. To już bardzo zależy, czyli dolegliwości bólowe brzucha również wymagają rozszerzonej diagnostyki. No i żeby nie bagatelizować tych objawów, żeby ich nie przegapić po prostu.
U nas właśnie tak zaczęła się choroba. Ja jako mama na początku nic nie zauważałam.
Anna Kulik ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.
To, co zwróciło moją uwagę i to, co wzbudziło taką czujność, to była po prostu gorączka. U Zosi ona miała 40 stopni, a nic nie czuła. Po prostu ona się bawiła normalnie, biegała, więc zaobserwowałam, że coś jest nie tak, ale często wśród lekarzy, pediatrów to jest określane jako trzydniówka, gorączka bez żadnych innych objawów. Następnego dnia, jak ta temperatura się po prostu znowu powtórzyła, ja już nie czekałam na konsultację lekarzy, tylko po prostu pojechałam zrobić Zosi morfologię. No i dostałam, będąc w pracy, telefon, że wyniki są bardzo złe i jak najszybciej musimy po prostu jechać z Zosią do szpitala. No i właśnie tutaj jest ten aspekt tej normalności dziecka. Ja Zosię zabrałam z placu zabaw do szpitala, a na oddziale właśnie świętowany był Dzień Dziecka. Więc my trafiłyśmy w takim momencie na oddział. No i wtedy ja się dowiedziałam, że były też inne objawy. Innymi objawami było krwawienie z dziąseł podczas mycia zębów, co mi się wydawało normalne, bo myję te zęby, ja ją do tego namawiam, myj dokładnie. No i siniaki na nogach, które mi się wydawało, że jest maj, zaczyna się lato, dziecko jest bardzo aktywne, więc tak jakby jest to zupełnie normalne. Więc tutaj mój apel do rodziców o taką czujność i obserwację dziecka, bo mi się po prostu później te wszystkie takie objawy złożyły w całość, bo Zosia rzeczywiście kilka dni, tygodni była, może nie to, że mniejszą miała energię, ale była takim, zrobiła się takim smutnym dzieckiem, z dziecka takiego bardzo aktywnego.
Dziecko, u którego rozpoznano chorobę nowotworową, nadal jest normalnym dzieckiem, tylko znalazło się w nienormalnej sytuacji.
Profesor Marzena Samardakiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Skoro jest normalnym dzieckiem, to powinno wykonywać te wszystkie czynności i te aktywności podejmować, które są typowe dla jego wieku. Czyli jeśli jest uczniem, ma się uczyć. Jeśli jest przedszkolakiem, ma się bawić, ma też rozwijać swoje różne umiejętności, bowiem dziecko jest tym, który się dopiero staje, tak? Przechodzi przez różne etapy rozwoju. I to jest ogromne też wyzwanie dla osób wspierających, dlatego że my musimy uwzględniać ten etap rozwojowy, w którym dane dziecko jest. Czyli musimy jakby w pewnym stopniu mnożyć te projekty wsparcia, tak, żeby one były dostosowane do tego dziecka. Takim bardzo ważnym elementem też na tej drodze wspierania jest informacja. I to jest absolutnie też taka rzecz, która w onkologii, hematologii dziecięcej jest standardem od 1995 roku, że dziecko ma zrozumieć to, co się tutaj stało na miarę tych swoich możliwości poznawczych. Większość dzieci zna nazwę swojej choroby, ale niekoniecznie musi jakby rozumieć i podążać za wszystkimi detalami, które łączą się z leczeniem. Niemniej jednak wytwarza sobie pewien obraz tego, co się z nim dzieje. I my też jesteśmy po to, cały personel medyczny, psychologowie, pedagodzy, żeby ten obraz był jak najbardziej zbieżny z tym, co faktycznie dziecku dolega. Chodzi również o to, i tutaj też podkreślenia bardzo wymaga to, że w zależności od tego, jak dziecko będzie postrzegało tą swoją chorobę, tak będzie dbało o siebie później po zakończonym leczeniu. To, co się dzieje po zakończonej terapii, jest, można powiedzieć, tak samo ważne, bowiem wiele obszarów zdrowia będzie musiało być kontrolowane z uwagi na to, jakie leczenie otrzymało i co dziecko przeszło.
Zobaczyłyśmy obie, jak wygląda to życie na oddziale. Właśnie Zosia nie rozumiała w ogóle tej choroby, nie rozumiała tego, co się dzieje. No i denerwowała się, że ona się przecież dobrze czuje i dlaczego my tutaj jesteśmy. I tutaj właśnie bardzo duże wsparcie psychologiczne, żeby dziecku tą chorobę wyjaśnić, wytłumaczyć, dlaczego musimy zostać w szpitalu, mimo że ona czuła, że z nią jest wszystko okej, jej się wydawało, że jest w porządku. No i tutaj, żeby też poddawała się wszystkim zabiegom, które są związane z leczeniem, także no tutaj ta pomoc psychologiczna była bardzo potrzebna jej, ale także i nam jako rodzicom, żebyśmy potrafili z nią rozmawiać i tłumaczyć jej tą całą sytuację. I tutaj też ogromne wsparcie stowarzyszenia, które pomagało nam organizować ten czas, bo my spędziłyśmy łącznie w szpitalu 10 miesięcy, więc zapewnienie czasu dziecka aktywnego to nie jest łatwe zadanie, więc tutaj stowarzyszenie pomagało nam ten czas zorganizować, no Zosi i innym dzieciom, które w tym momencie przebywały na oddziale, ale też pomagało tak jakby nam rodzicom, żeby też swoją głowę trochę w tym czasie zająć. Dlatego ja też teraz zaangażowałam się w działanie stowarzyszenia, żeby po prostu pomagać kolejnym dzieciom i ich rodzicom, które są w trakcie leczenia, bo wiem, jak ważna jest ta pomoc. My jako rodzice możemy wspierać dziecko po prostu psychologicznie, ale też musimy być kierowani i uczeni, jak powinniśmy to po prostu robić.